Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj w Arsenale Kultury gościć będę trzech panów, ale też bohaterami mojego programu będą trzej panowie. Jacek Malczewski, Juliusz Słowacki i Feliks Nowowiejski. A wszystko to za sprawą kończącej się już niestety wystawy Malczewski-Słowacki na jednej strunie w Muzeum Narodowym w Warszawie. W studiu witam gościa profesora Wydziału Historycznego UAM, eksperta, specjalisty do spraw muzealnictwa, prezesa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową, profesora Bartosza Korzeniewskiego, inicjatora wystawy Malczewski-Słowacki na jednej strunie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Połączymy się jeszcze z organistą, organmistrzem, dyrygentem, popularyzatorem twórczości również Feliksa Nowowiejskiego, panem Jerzym Kuklą. I połączę się z dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, profesorem Jerzym Miziołkiem. Zbliża się bardzo ważna rocznica, 210. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego już niedługo, bo 4 września 1809 roku Juliusz Słowacki się urodził. Tym tematem, który spoi nasz dzisiejszy Arsenał Kultury, będzie konkretnie poemat Juliusza Słowackiego Angeli. To był taki poemat, który w sumie jest odczytywany jako taka troszeczkę pesymistyczna prognoza przyszłości polskiej emigracji i walki o niepodległość Polski. Sam poemat został napisany wiosną 1837 roku w górach Libanu. Ostatecznie Angeli został zredagowany we Florencji, a wydany rok później w 1838 roku w Paryżu. Tym głównym wątkiem fabularnym Angelego jest wędrówka, którą odbywa tytułowy bohater, młodzieniec o imieniu Angeli, wraz ze swym przewodnikiem po krainie Sybiru, szamanem. Syberia jest tutaj takim białym piekłem polskich zesłańców i towarzyszy mu w tej wędrówce Elenai. Pokutnica, towarzyszka jego wygnania i tej właśnie postaci tragicznej śmierci Elenai Jacek Malczewski poświęcił szereg swoich płócien.
Poemat Angeli jest tutaj o tyle ważny, że był niezwykłym utworem, który w sposób niezwykły później inspirował wielu artystów, bo zarówno Jacka Malczewskiego, jak i właśnie Feliksa Nowowiejskiego. On powstał, jak pani wspomniała, podczas podróży Słowackiego na wschód. Była to podróż, która wiodła przez Grecję, Egipt, Ziemię Świętą, Liban. I tu od razu powiem, że bardzo ciekawy wątek się z tym wiąże, całkiem aktualny, mianowicie notatnik, tak zwany raptularz z tej podróży autorstwa Juliusza Słowackiego, zawierający jego wiersze, a także rysunki i zapiski podróżne, bardzo długo uchodził za rzecz zaginioną. Konkretnie wszyscy byli przekonani, że zaginął, mianowicie spłonął w czasie powstania warszawskiego i nagle 10 lat temu na jego trop całkiem przypadkiem wpadł profesor Henryk Głębocki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, który szukając zupełnie czegoś innego nagle natrafił w archiwum moskiewskim imienia Lenina, natrafił na fiszkę po prostu informującą o utworze autorstwa Juliusza Słowackiego, Raptularz z podróży na wschód. Aż nie mógł w to uwierzyć, że to jest właśnie to, co widzi, ale po skonsultowaniu z polskimi filologami nagle okazało się, że rzeczywiście jest to utwór Juliusza Słowackiego, notatnik Raptularz tak zwany, tak się wtedy w XIX wieku nazywały takie notatniki z podróży. No i Oczywiście nie udało się odzyskać tego raptularza, bo Rosjanie tutaj jakby są w tym względzie nieubłagani, twierdzą, że wszystko, co już mieli, to nam oddali z tych, że tak powiem, łupów wojennych. Natomiast powstały z tego skany i profesor Kłębocki zainspirował całą grupę badawczą polskich archeologów, filologów, historyków, którzy obecnie kończą opracowywać trzytomowe dzieło wydania tego raptularza oraz no, opracowania jego naukowego. No i no, myślę, że to jest jedna z większych sensacji, jeśli chodzi o odkrycie tego typu cennych archiwaliów, cennych przede wszystkim dla kultury polskiej. I był to jakby punkt wyjścia mojej refleksji nad koniecznością powrotu do tematu Juliusza Słowackiego, tym bardziej, że w obecnym roku, jak pani wspomniała, przypada w zasadzie podwójna rocznica i śmierci, urodzin, bo w kwietniu była rocznica śmierci, a teraz jest rocznica urodzin Słowackiego. Słowacki urodził się, jak wiadomo, w Krzemieńcu i dodatkowym powodem, ażeby jeszcze do tego tematu wrócić, jest ten, iż w 1939 roku, na 4 września, planowana była uroczyste, oficjalne otwarcie Wielkiej Wystawy Krzemienieckiej, wystawy pamiątek Juliusza Słowackiego. Ta wystawa była rok wcześniej przygotowywana przez młodą wówczas kustoszkę Marię Danielewicz. I ona zgromadziła z bardzo wielu archiwów, z Ossolineum, z Muzeum Narodowego, Biblioteki Górnickiej, no, masę pamiątek, rękopisów i tak dalej, Słowackiego. Ta wystawa w sposób nieoficjalny już była pokazywana w Krzemieńcu od maja, na szczęście, ponieważ, jak nie trudno się domyślić, do jej oficjalnego otwarcia nie doszło, ponieważ wybuchła wojna. Ale co ciekawe, to jest taka ciekawa anegdota, mianowicie ta, iż w zasadzie w jakiś sposób oficjele przyjechali na tą wystawę. Niestety w tragicznych okolicznościach, otóż 16 września, wycofując się w kierunku granicy rumuńskiej, korpus dyplomatyczny na czele z ministrem Beckiem zajechał do Krzemieńca i tam poszukiwano miejsca, w którym można by rozłożyć się na nocleg prowizoryczny. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie jedynym takim nadającym się budynkiem było Liceum Krzemienieckie, w którym stała już rozłożona ta wystawa tych wszystkich pamiątek po Słowackim. No i akurat też jedna sala, która mogła pomieścić tak dużą liczbę mężczyzn tam wojskowych. I właśnie to była ta sala, w którym stały te pamiątki Słowackiego. I właśnie w tej sali minister Beck odbył jedno nocleg i na drugi dzień podjął decyzję o przekroczeniu granicy. Także w taki sposób no, niezwykły ta historia się potoczyła i ja chcąc, oczywiście ta wystawa się nie otwarła, później była cała akcja ratowania tych bezcennych zbiorów, częściowo zakończonych pozytywnie. No i między innymi na tej wystawie był raptularz z podróży na wschód, a jako, że większość tej wystawy niestety uległa no, rozproszeniu, mimo prób ratowania ją najpierw przez panią Marię Danielewicz, która w połowie września przybyła do Krzemieńca i to, co mogła, to załadowała do skrzyń. Skrzynie te najcenniejsze pamiątki trafiły do sejfu dyrektora Liceum Krzemienieckiego, ale przezornie również rozdawała zaufanym ludziom, profesorom i ludziom kultury mieszkającym w pobliżu Krzemieńca, no tak, żeby zwiększyć możliwość przetrwania tych pamiątek. W 1943 roku w Warszawie powstał pomysł w AK ratowania właśnie tych pamiątek poprzez przywiezienie ich do Warszawy. No niestety nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ po przywiezieniu do Warszawy zdeponowano je, oczywiście bez wiedzy Niemców, w Bibliotece Narodowej, która jak wiadomo całkowicie spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego. Na szczęście te zbiory, jako że były ukrywane przed Niemcami, nie były w głównej siedzibie, bo tak Biblioteki Narodowej na Placu Krasińskich, bo tak byśmy już nic z tego nie odzyskali, natomiast były w siedzibie, w drugiej siedzibie ich, w drugim oddziale. No i tutaj w zasadzie są tylko domysły, w jaki sposób doszło do tego, że w roku 1959, kiedy to minister kultury ówczesny PRL-owski, pan Rusinek, był w bratniej podróży w Gruzińskiej Republice Socjalistycznej, tak, czyli części Związku Radzieckiego, i tam właśnie na zakończenie odpowiednik minister kultury Gruzji, Republiki Gruzińskiej, powiedział, a teraz mamy dla was, Polacy, niespodziankę, i wjechały skrzynie, mniej więcej 1/3 tych zbiorów krzemienieckich. On sam nie wiedział, skąd oni to mają. Rosjanie prawdopodobnie zdobyli gdzieś w trakcie jakby wyzwalania, w cudzysłowie, Polski, tak? Po wojnie, no, znaczy, że w trakcie wojny w 1944-1945 roku. I w ten sposób to była mniej więcej 1/3 tej wystawy. To trafiło do Muzeum Literatury w Warszawie, gdzie w zasadzie, jak ustaliłem niedawno, jeszcze do 2000 roku były przechowywane te skrzynie, autentyczne skrzynie, które zostały zapakowane w Krzemieńcu. Niestety, no niestety te skrzynie już uległy utylizacji. Natomiast te pamiątki uratowane, tam mniej więcej 1/3 tej wystawy, stopniowo była przekazywana do tych instytucji, do Ossolineum w latach 90. trafiło cykl portretów słowackiego, no i tak dalej, i tak dalej. I jakby w tej chwili ja się zaangażowałem po pierwsze w tropienie, przypomnienie tej wystawy, bo rzeczywiście wielki wysiłek w to włożono, żeby te pamiątki zgromadzić, no a także wtropienie tych rzeczy, dróg ratunku odzyskiwania tych pamiątek. Wspomnę, że 3 września udało mi się we Wrocławiu zainteresować Centrum Zajezdnia, które zrobi wraz ze mną tą konferencję na temat właśnie tej rocznicy już bardziej wystawy krzemienieckiej. I to mnie zainspirowało też do tego, żeby wrócić do wielkiego wielbiciela lektury słowackiego, poezji słowackiego, jakim był Jacek Malczewski. Tak się składa, że tutaj też mamy rocznicę, bo przypada 90. rocznica śmierci Jacka Malczewskiego, który zmarł w 1929 roku. Także była to dodatkowy powód, żeby podjąć ten temat, i z tym pomysłem właśnie udałem się do dyrektora Muzeum Narodowego, pana profesora Jerzego Miziołka. Udało się w bardzo szybkim tempie zorganizować tą wystawę. Na jednej stronie słowacki Malczewski, obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Oczywiście jako tu poznaniak muszę od razu dodać, że bardzo bogate zbiory Malczewskiego są przecież również w poznańskim muzeum, jak również w Muzeum Narodowym w Krakowie. I pozwoliłem sobie, poproszony o napisanie tekstu, jednego z tekstów składających się na katalog tej wystawy, właśnie o wielkopolskich tropach pamięci Jacka Malczewskiego, których było kilka. I teraz może powiem troszkę o tym, ponieważ z jednej strony wrócę do tej myśli o Muzeum Narodowym za chwilę, ale ten tekst poświęciłem w zasadzie dwóm postaciom, nie aż tak bardzo znanym, no może w Poznaniu bardziej, w Wielkopolsce, natomiast w skali kraju troszkę zapomnianym, mianowicie Edwardowi hrabiemu Raczyńskiemu, który był największym kolekcjonerem dzieł Malczewskiego, jego przyjacielem. On go poznał, Malczewski poznał starszego od siebie od parę lat hrabiego Raczyńskiego poprzez wspólnych znajomych Czartoryskich, bo przyjaźnił się z Marcelem Czartoryskim Jacek Malczewski. No i następnie jakby zacieśnił tą przyjaźń poprzez drugą żonę Edwarda Raczyńskiego, którą była Róża z Potockich, Primowoto Krasińska, córka poety Krasińskiego. I zaprzyjaźnili się z osobą, Raczyński z Malczewskim. Około 40 obrazów Malczewskiego, świeżo namalowanych, z tymi najpiękniejszymi i najbardziej znanymi, jak Błędne koło, Melancholia, cykl Zatruta studnia, kupił Raczyński. No i to była taka forma pomocy, powiedzielibyśmy dzisiaj, sponsoringu troszeczkę wielkiego malarza, który zawsze miał swoją godność i zawsze przyjaciele wiedzieli z kręgów arystokratycznych Malczewskiego, że należy to tak przedstawić, że to nie jest żadna pomoc, tylko po prostu kupno tych obrazów. Czasami dochodziło do tego, że jak Malczewski bardzo mocno zachorował i nie miał siły malować, a musiał utrzymać już wówczas żonę i dzieci, no to, to Edward Raczyński kupował obrazy, których jeszcze nie było. Już tak jakby na wyrost w ten sposób, widząc w zasadzie początek malowania jednego z 6 obrazów Zatruta studnia, kupił od razu 6 wszystkie 6, mimo że były tylko jeszcze w umyśle artysty. Ta miłość, tutaj dochodzimy do bardzo też ciekawej postaci ojca Malczewskiego, bo to on zaszczepił mu miłość do Słowackiego, a z drugiej strony zaszczepił mu także jakby bliskie kontakty ze sferami arystokratycznymi. Trochę w celach praktycznych, bo wiedział, że jakby malarz ma trudną dolę. Julian Malczewski był skromnym urzędnikiem banku, natomiast był niezwykle czytanym i światłym człowiekiem i bardzo mocno dbał o wykształcenie i zarówno swojej córki, jak i syna, ale zwłaszcza Jacka, i podsuwał mu od dzieciństwa lektury Słowackiego. I stąd ta miłość do Słowackiego. Miłość Malczewskiego, która już się wyrażała w tym, że najwcześniejsze jego rysunki, zresztą pokazywane po raz pierwszy w historii właśnie na tej wystawie w Warszawie, to są młodzieńcze rysunki już w wieku 12 lat, a potem 14, malował do różnych utworów, ilustracje, tak sobie po prostu dla przyjemności. Malczewski, młody, wówczas jeszcze nie malarz, tylko po prostu młodzieniec, malował sceny do Lili Wenedy, Balladyny i innych utworów Słowackiego. Te rysunki, które, jak mówię, po raz pierwszy zostały pokazane, są jeszcze do jutra na wystawie. Wystawie, którą właśnie to był bardzo dobry pomysł już kuratorów, pana Piotra Koprzaka i pani Anny Grochali, którzy połączyli obrazy z rysunkami. Rysunki tak naprawdę nie są często pokazywane w polskich muzeach, zwłaszcza właśnie rysunki tutaj, młodzieńcze rysunki Malczewskiego, które może nie mają aż tak wielkiej wartości artystycznej, ale na pewno właśnie taką wartość historyczną. Ale są tam również rysunki Słowackiego, bo mało kto wie, że Słowacki miał też talent plastyczny, bardzo ładnie rysował. No i właśnie w tym raptularzu, tutaj jeszcze powiem troszeczkę jednej bardzo fascynującej historii związanej z jedną kartką z tego raptularza. Mianowicie w tym raptularzu z podróży na wschód on również sobie szkicował widoki, te, które widział. I między innymi w tym raptularzu, który uchodził za zaginiony, a który został odkryty niedawno, brakowało jednej kartki. Ta kartka jest prezentowana na tej wystawie, bo była wcześniej, trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie, w zasadzie nie bardzo wiadomo w jaki sposób, ale dzięki tutaj jakby śledztwu znawców Słowackiego, w zasadzie jest prawie, że pewność, że tą kartkę z raptularza Słowacki wyciął i dał, zaprezentował Norwidowi, innemu polskiemu wielkiemu poecie romantycznemu, który to Norwid rozciął ją na pół i, jak to pisze w jednym z wierszy, część zachował dla siebie, a część dał przez osobę zaufaną do Polski, żeby trafiła do Polski. Jak się okazuje, prawdopodobnie ta część tej karteczki z tym rysunkiem trafiła do Kraszewskiego, jeszcze innej postaci, już teraz zapomnianej, ale przecież też bardzo znanego twórcy powieści historycznych, bo Kraszewski był, o czym już prawie nikt nie wie, był znanym kolekcjonerem rysunków. Miał ogromną kolekcję rysunków. No i później, kiedy spadkobiercy Kraszewskiego, chcąc nie chcąc już finansowy kryzys ich przycisnął, sprzedali hrabiemu Tarnowskiemu tą kolekcję. Hrabia Tarnowski na szczęście, przewidując rychły wybuch wojny w 1939 roku, już wiosną wywiózł to poza Warszawę i przechował w swoich włościach, które no, na ówczesnych kresach. I dzięki temu cała ta kolekcja została uratowana, dlatego że Niemcy po prostu całą tą kolekcję wywieźli, ale z szacunkiem i trafiła ona w 1945 roku do sławnego zamku Fischhorn. To był zamek w dzisiejszej Austrii. I tu jeszcze jedna ciekawa historia, mianowicie polscy oficerowie, którzy byli w obozie jenieckim, jak już nastał rok 45, wojna się kończyła w maju, wybrali się na spacer i w zameczku opuszczonym, ale otwartym, wielkim zamku w zasadzie, właśnie w tym Fischhorn, natknęli się na ogromne, ogromne zbiory przeróżnych dzieł sztuki, ponieważ tam był taki jakby magazyn końcowy, tam Niemcy wywieźli wielkie zrabowane dobra kultury, nie tylko z Polski, ale w zasadzie z połowy Europy, ale głównie z tych terenów wschodnich, czyli Polski. No i tam już je porzucili. Pierwszą myślą polskich oficerów, którzy od razu się natknęli na to, na te polskie dzieła sztuki, było zabezpieczyć. Po dwóch czy trzech dniach udało się wojska amerykańskie skłonić do tego, żeby wystawili tam straż, bo dotychczas było po prostu, można było i co ciekawe, właśnie badacze znający się na odzyskiwaniu dzieł sztuki do dziś trafiają na dzieła sztuki, które po prostu zostały tam wyniesione przez, nieoficjalnie przez okolicznych chłopów. No ale w każdym razie większa część tej kolekcji, tych kolekcji zrabowanych dzieł sztuki niemieckich się uratowała. No i już w 1945 roku trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie. Stąd tą drogą właśnie ta kartka, ta jedna kartka wisząca dzisiaj na wystawie. Ten rysunek Słowackiego jest dzisiaj do zobaczenia. Kartka, która przeszła przez co najmniej trzy sławne ręce Słowackiego, Norwida i Kraszewskiego.
Pan profesor jest ekspertem w zakresie muzealnictwa. Czy taka postać jak Juliusz Słowacki, czy to jest cały czas postać i Jacek Malczewski, dołóżmy tego Jacka Malczewskiego tutaj też, czy to są cały czas takie postaci, które są w zakresie zainteresowań naukowców, filologów, muzealników, czy to są takie postaci na tyle żywe, ich dorobek może być na tyle porywający, że dla nich warto takie wystawy tworzyć po to, żeby oni mogli coś wnieść w jakimś współczesnym wymiarze do naszej tutaj rzeczywistości? Czy to są rzeczy dalej w jakimś sensie aktualne?
No, mogę powiedzieć z praktyki tej właśnie wystawy, ponieważ sam sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo jest to żywa twórczość i Słowackiego, i Malczewskiego. I to nie tylko wśród muzealników, naukowców, bo mnie bardziej cieszy to, że jak bardzo ta wystawa pokazała, jak jest żywa wśród normalnych odwiedzających, po prostu ludzi, dla których kultura, sztuka jest wartościowa na tyle, żeby wybrać się na wystawę, bo mimo, że 17 lipca na tym wernisażu wystawy, no, było mnóstwo oficjeli, łącznie z ministrem kultury, ludzie z Kanady, z różnych muzeów kanadyjskich, ludzi z Japonii, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych, to tylko ci, z którymi miałem okazję chwilę zamienić parę słów, ale również i dyrektorzy wielkich instytucji kulturalnych w muzeów w Warszawie, ale również, no oczywiście oni też bardzo dobrze odebrali tą wystawę, ale mnie również cieszy to, co zbieram poprzez Facebook, nowoczesne narzędzie jakby do badania opinii. Mianowicie głosy dochodzące z wielu miast, ludzi, którzy byli na wystawę i którzy bardzo ją przeżywali, którzy składali podziękowania kustoszom i dyrekcji muzeów, no i mojej skromnej osobie za to, że ta wystawa zaistniała, ale również wiele osób w Poznaniu, którzy no niestety nie mieli okazji, nie tylko w Poznaniu, którzy nie mieli okazji się wybrać na tę wystawę. W związku z tym no, jest to duża mobilizacja dla mnie, żeby dalej się starać o tego typu wystawy w innych miastach, a póki jeszcze nie ma tej wystawy, bo wystawa, o której pan profesor Miziołek mówił, no ona musi się urodzić na przyszły rok, bo takie wystawy się rodzą długo. Natomiast Też spróbuję tutaj w Poznaniu, w Pałacu Działyńskim pokazać chociaż to, co się da, czyli zdjęcia z opowiedzeniem przez kuratorów o tej wystawie, a także właśnie ta konferencja we Wrocławiu, Centrum Zajezdnia, wprawdzie nie malczewskiego, ale też temat tego rocznicy słowackiego, tej wystawy Krzemienickiej poruszy. Muszę powiedzieć, żeby dokończyć ten wątek Angelego, że w twórczości Jacka Malczewskiego, dojrzałej twórczości, w zasadzie pierwszy znany obraz, śmierć Elenai. Elenai to była ta bohaterka, współtowarzyszka podróży. Podróży w zasadzie wzorowanej na podróży Dantego przez kręgi piekieł. Takim piekłem dla Malczewskiego metaforycznym była Syberia. Jeśli chodzi, on miał 9 lat, kiedy przeżywał, no tak jak mógł 9-latek przeżywać, ale jednak było to na tyle duże wydarzenie, przecież powstanie styczniowe, że on to przeżywał również jako 9-latek i później był jakby pod wpływem, no właśnie, jest taka teoria, że wielu młodych ludzi, wówczas dzieci, z tego pokolenia później wykazywało się nadzwyczajną wrażliwością na świat, na ludzi, właśnie z tego powodu, że jakoś tak w ich dziecięcy umysł zapadła ta tragedia powstania styczniowego. No i właśnie pierwszym znanym obrazem, jeszcze prezentowanym pod tytułem dla niepoznaki cenzorskiej na łożu śmierci, tak, ale to tak wszyscy wiedzieli, kto jest na tym łożu, właśnie Elenai, i w ten sposób jakby wszyscy odczytani ludzie, wiedząc, że nie mogą tego wprost usłyszeć na wystawie, tak, w Królestwie Polskim czy w Galicji pod zaborami, no ale i tak poprzez znajomość słowackiego wiedzieli, jaki przekaz chce im Malczewski przekazać. I o ile ten pierwszy obraz jeszcze nie jest taki niezwykły, to później, bo Malczewski wielokrotnie wracał do tego wątku Elenai, to później ten obraz prezentowany tam w oryginale na wystawie, prezentujący śmierć Elenai, mimo że już to jest symbolicznego etapu twórczości Malczewskiego, ale też takim, tak bardzo realistycznie, naturalistycznie wręcz przedstawiona śmierć, postać leżącej kobiety, wzorowanej na jakby takiej pozycji Chrystusa, który tak skrótem jest od dołu jakby w sposób bardzo naturalistyczny przedstawiona, ta postać Elenai. No i wręcz już takim jej ciało jest w takim stężeniu pośmiertnym, co widać poprzez wyprostowaną nogę, więc no w sumie jest to dosyć takie, nawet powiedzieliśmy dzisiaj, na granicy makabryczności przedstawienie, ale właśnie i u jej stóp całuje te stopy zmarłej Angeli, główny bohater tego poematu. Także jest to niezwykle sugestywny i wzruszający obraz, ale później obok niego jest też portret Elenai. Portret, który jest owszem w Muzeum Narodowym, ale nigdy też nie jest pokazywany, bo jest zazwyczaj w magazynie. I to jest też wielka wartość tej wystawy, że wyciągnęli kuratorzy także te obrazy, które są, a niestety trzeba powiedzieć, że 90% zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z przyczyn po prostu lokalowych jest w magazynach. No i tam jest też drugi portret właśnie też tej Elenai, i wartością tej wystawy jest też, to jest pomysł kuratorów, żeby z jednej strony był obraz, a z drugiej powiększony tekst fragmentu, zestawionego fragmentu twórczości słowackiego. Ja widziałem tę wystawę chyba 6 razy i za każdym razem z tej wystawy się coś innego wynosi poprzez właśnie, bo na pierwszy rzut oka patrzy się na obrazy, natomiast jak się wczytać w te wspaniale dobrane cytaty z Angelego, ale nie tylko, bo i z Beniowskiego, i z wiersz Ułamki na przykład, zestawiony z tym tytułowym obrazem na jednej strunie, no to to zestawienie jest tutaj niezwykłe na pewno, bo mało jest takich wystaw, przynajmniej w przypadku Malczewskiego nie było jeszcze takiej wystawy, która by zestawiała go tak jakby ściśle z postacią innego artysty, ale już nie malarza, tylko poety.
Skoro mowa tutaj cały czas o Elenai, do niej wrócili, od niej zaczęliśmy, do niej wróciliśmy, to teraz zróbmy taki mały przerywnik muzyczny. Posłuchajmy Elenai w wrażliwości kompozytora, poznańskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, i do naszej rozmowy wrócimy za chwileczkę.